Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Serdecznie dziękuję Wam za modlitwę intencji mojej podróży do Beninu.
Ojciec Święty podsumował na audiencji ogólnej swą pielgrzymkę na Czarny Ląd. Wyraził nadzieję, że obudzi ona zapał ewangelizacyjny Kościoła Afrykańskiego. O uniwersalnym przesłaniu tej podróży oraz wyzwaniach czekających Kościół w Afryce będę rozmawiać z wicegenerałem werbistów ojcem Konradem Kellerem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na Środowy Magazyn.
Afryka musi się uporać z wieloma problemami, ale jest dla świata wielkim źródłem życia, witalności i wiary, mówił Benedykt XVI na dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież powrócił do swej podróży do Beninu, szczegółowo omówił jej kolejne etapy i nawiązał do głównych tematów podpisanej tam posynodalnej adhortacji apostolskiej Africae Munus. Tamtejszy Kościół potrzebuje głębokiej odnowy w wierze, aby lepiej mógł służyć pojednaniu, sprawiedliwości i pokojowi, powiedział Benedykt XVI.
Afrykańczycy odpowiedzieli na mój apel z właściwym sobie entuzjazmem, a na ich obliczach, w ich gorliwej wierze, przywiązaniu do Ewangelii rozpoznałem po raz kolejny znaki nadziei dla tego wielkiego kontynentu. W Afryce zobaczyłem świeżość owego tak powiedzianego życiu, świeżość zmysłu religijnego i nadziei, postrzegania rzeczywistości w jej powiązaniu z Bogiem, a nie ograniczonej do redukującego pozytywizmu, który w ostateczności gasi nadzieję. Wszystko to mówi nam, że na tym kontynencie są zasoby życia i witalności na przyszłość, na które możemy liczyć, na które może liczyć Kościół. Moja podróż była też wielkim apelem do Afryki, aby kierowała wszelkie wysiłki na głoszenie Ewangelii tym, którzy je jeszcze nie znają. Chodzi o nowe zaangażowanie w ewangelizację, do której powołany jest każdy ochrzczony przez promowanie pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Wśród polskich pielgrzymów, którzy przybyli do auli Pawła VI, szczególną grupę stanowili rektorzy wyższych uczelni z południowo-zachodniej Polski.
Pozdrawiam rektorów uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry. Raz jeszcze dziękuję za przyznanie mi honorowy laur akademicki. Wiem, że to chichas otrzymał go tylko błogosławiony Jan Paweł II. Dlatego jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem kolegium rektorów, przedstawicielom uczelni, ich wspólnotom akademickim i wszystkim tu obecnym. Serca błogosławię.
W czasie audiencji ogólnej nie zabrakło też akcentu ekumenicznego. Benedykt XVI otrzymał dokumentację drugiego forum katolicko-prawosławnego na temat stosunków państwo-kościół, jakie odbyło się rok temu na wyspie Rodos. Wśród wręczających książkę był prawosławny metropolita Hilarion, kierujący Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, a także arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Mińska na Białorusi.
Katolicko-prawosławnym forum, które odbywało się w Grecji i był poświęcony stosunkom państwo-kościół. Była wydana specjalna książka, dwie delegacje, delegacja katolicka i delegacja kościołów prawosławnych. Wręczyliśmy dzisiaj dla papieża tę książkę. Papież powiedział, że w czasach dzisiejszych bardzo ważny jest ekumeniczny dialog, bo musimy odpowiadać na wyzwania czasu. Potem obydwie delegacje jeszcze spotkali się w domu Świętej Marty na Watykanie i omawialiśmy program następnego spotkania, które odbędzie się w Lizbonie. Będzie prawdopodobnie poświęcone problemowi kryzysu i biedy w Europie jako wyzwaniem współczesnego czasu.
W czasie audiencji generalnej Ojciec Święty podsumował swoją pielgrzymkę na Czarny Ląd, pielgrzymkę do Beninu. I właśnie ta pielgrzymka, ale także najnowsza adhortacja apostolska Benedykta XVI będzie stanowiła temat naszej dzisiejszej rozmowy z ojcem Konradem Kellerem. Witam ojca serdecznie.
Szczęść Boże, pani redaktor. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Watykańskiego.
Ojcze, ja bym chciała zacząć tę rozmowę od pytania, które postawił na zakończenie swojej pielgrzymki. Myślę, że w jakiś sposób nam wszystkim, Ojciec Święty. dlaczego któryś z afrykańskich krajów nie mógłby wskazać drogi reszcie świata.
Wie pani, myślę, że Ojciec Święty w jakiś sposób chce zwrócić uwagę, że Afryka w potocznym takim zrozumieniu nie powinna pozostać w naszej mentalności jako kontynent tylko zacofany, konfliktów, która potrzebuje niewątpliwie, potrzebuje pomocy, ale nie tylko, że jest to też ogromny kapitał ludzi, kultury, który może być wniesiony do ogólnej skarbnicy wiary i kultury świata. Myślę, że też tutaj Ojciec Święty chciał podkreślić, żeby nie dokonywała się tylko globalizacja złych wartości, ale również pozytywnych wartości. I żeby Afryka nie była kontynentem tylko odbierającym pozytywne czy te negatywne wartości ogólnoludzkie, ale żeby wniosła też w te ogólnoludzkie wartości coś ze swojego bogactwa. I to, co nawet Ad Hortacja mówi, i to, co czasem w swoich przemówieniach w Beninie Ojciec Święty podkreślał, że Afryka może być kopalnią wielu wartości, z których my możemy się uczyć, wszyscy na świecie. Na przykład szacunek do życia. Dalej, szacunek osób starszych. Na przykład my w Europie raczej osoby, które już są nieproduktywne i mało konsumują, spychamy na margines życia społecznego. Afryka ma jednak ogromny szacunek dla doświadczenia ludzkiego, dla mądrości ludzkiej. Inną wartością może być chociażby gościnność, która jest w Afryce. I to zwrócenie uwagi, że Afryka powinna to wnieść, jest to jakieś dodanie samowartości, swojej powiedzmy godności ludzi Afryki, że oni też mogą coś wnieść, żeby nie czuli się zakompleksieli, że w całym obrazie, mozaice wartości ludzkich różnych narodów oni nie mają nic do wniesienia. A więc myślę, że Ojciec Święty tu zachęca.
Ale myślę, że ważne już jest to przestawienie akcentów. To znaczy właśnie to, że my ludzie powiedzmy Europy czy Zachodu nie możemy patrzeć tylko na Afrykę jako ten biedny kontynent, kontynent problemów, wojen, czy chociażby kontynent, który możemy tylko łupić z bogactw naturalnych, prawda? Że to jest kontynent, od którego my możemy się też uczyć.
Dokładnie. I wie pani, nawet w sprawach natury społecznej i politycznej możemy się pewnych uczyć spraw. My mamy taką wizję organizacji społeczeństw narodów na zasadzie demokratycznej, gdzie większość numeryczna decyduje. Natomiast jeżeli chodzi o Afrykę, to zrozumienie demokracji nie jest łatwe i czasem nawet się dziwimy, że wybory jakoś nie rozwiązują problemów, czy nie odpowiadają na pewne zapotrzebowania. Dlatego, że tam jest daleko posunięte szukanie konsensusu. Swoistego rodzaju kompromisu. To są ogromne procesy dialogu, gdzie się do pewnych spraw dochodzi. I myślę, że tutaj Afryka też mogłaby nam coś powiedzieć, że nie tylko my w organizacji struktur, instytucji społecznych, zwyczajna, numeryczna większość, powiedzmy, ma coś do powiedzenia i decyduje.
Papież apelował do rządzących, żeby nie odbierali Afrykańczykom nadziei. Ten apel można by przecież powtórzyć na europejskiej ziemi, w naszej sytuacji, prawda?
Dokładnie. I to, co można zauważyć w narodach afrykańskich, to niezależnie od tej trudnej sytuacji społecznej, gospodarczej, jest tam ogromny pęd do życia. Szacunek, mimo wszystko, mimo te wojny, ale pęd do życia, żeby żyć. Ludzie się nie zniechęcają. Nie wiem, nie mam żadnej statystyki tutaj, ale nie wiem, czy tam w ogóle możemy mówić o samobójstwach na przykład.
To chociażby o depresji.
Ludzie chcą żyć, chcą iść do przodu, chcą polepszyć warunki życia. Co w Europie, myślę, jest już jakoś mocno osłabione i taka swoista rezygnacja, czasem depresja życiowa nas, egzystencjalna nas ogarnia, prawda? A to nadzieją, wie pani, to tak, te dwa dokumenty, Ecclesia in Africa i Africae Munus, jakby odzwierciedlają dwa różne obrazy biblijne. W tym pierwszym dokumencie papież wychodzi z obrazu tego miłosiernego Samarytanina. To znaczy ukazuje jakby Afrykę, tego człowieka, który został rzucony na margines życia. Został ograbiony z praw, pewnych warunków życia, godnych warunków życia i oczekuje jako kogoś, kto się trochę nad nim pochyli, pomoże mu powrócić do godności ludzkiej. Tam ta nadzieja też jest. Natomiast w drugiej części takim motywem wiodącym jest obraz tego uzdrowionego przysadzawcy w Jerozolimie. Weź łoże swoje i chodź. Tak jakby papież chciał powiedzieć, wy nie tylko oczekujcie, wstańcie z tego łoża, na którym was ktoś położył, niemoc jakaś historyczna czy niesprawiedliwości społecznej, ekonomicznej, wstańcie, idźcie, chodźcie i zorganizujcie sobie to życie według zasad, które Ewangelia daje, szczególnie w tej Afryce Munus, czyli zadanie Afryki, według pojednania i pokoju i sprawiedliwości. Powstań z twojego łoża i chodź. Człowieku Afryki.
Czyli apel o konkretne zaangażowanie.
Dokładnie. Wie pani, właśnie ta druga hortacja skierowana do Afryki ma bardziej taki, powiedziałbym, praktyczny wydźwięk. Nie analizuje już zbytnio sytuacji społecznej, politycznej, historycznej. Bardziej określa pola, w których to pojednanie, ten pokój, sprawiedliwość mogą się realizować. Kto to powinien robić? I daje pewne nawet bardzo praktyczne wskazania, jak ludzie Kościoła się powinni zaangażować, na jakich płaszczyznach tego Kościoła. Mało, daje nawet sporo takich bardzo konkretnych wskazówek, na przykład organizowanie dni, tygodni, czy nawet roku pojednania na kontynencie afrykańskim. Mało, to pojednanie, czy tworzenie pokoju, sprawiedliwości powinno być jakoś wyrazem całej wspólnoty, a tym najlepszym wyrazem wspólnoty, czy to lokalnej, czy to afrykańskiej, jest Eucharystia. Dlatego propozycja zorganizowania Kongresu Eucharystycznego Afrykańskiego. Są to bardzo ciekawe propozycje praktyczne. Zobaczymy, jak Kościół w Afryce przyjmie te propozycje.
To, co Benedykt XVI pisze, to, co mówił w Beninie, to jest także bardzo mocne wezwanie do ewangelizacji, ale nie tylko do pójścia do ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, ale także bardzo mocny akcent postawiony na to, jak ja wierzę, pytanie o moją wiarę, odnowę mojej wiary. To też jest takie, jak gdyby troszeczkę przestawienie akcentów z tego, co było na początku, chociażby Kamerun i Angola.
To jest połączenie wizji misyjnej, która jeszcze jest konieczna, iść do ludów, głoszenia tej Ewangelii tym, którzy jeszcze nie włączyli się w żadną wspólnotę chrześcijańską czy katolicką, oraz mowa już o nowej ewangelizacji, gdzie to świadectwo jest bardzo ważne. Ta nowa ewangelizacja, dlatego że o tej nowej ewangelizacji mówimy na wszystkich kontynentach, w całym Kościele, ale ona ma pewną specyfikę. I tutaj znowu odwołam się, że papież Benedykt XVI używa tutaj bardzo ciekawych porównań czy odniesień biblijnych do określenia tego, żeby być bardziej najprawdopodobniej zrozumiałym. Percepcja obrazu. Także jeżeli chodzi, mówi o misjonowaniu, o misjach, ewangelizowaniu innych, to mówi, żebyście byli światłem dla świata. Natomiast kiedy mówi o nowej ewangelizacji, byście byli solą dla świata.
Czy zgodziłby się ojciec, żeby podsumować zarówno adhortację, jak i pielgrzymkę właśnie, że to były dwa główne drogowskazy, nadzieja i ewangelizacja, które Benedykt XVI daje Afryce?
Myślę, że to chyba byłby wspólny mianownik wszystkich jego sugestii, które daje nadzieja. Że tym ludziom w Afryce trzeba dać nadzieję.
Nadzieję, która bazuje się na Chrystusie.
Dokładnie. I co ciekawe, bo jak widzimy dzisiaj, co się dzieje na przykład w Afryce Północnej, w krajach arabskich, w wielu innych krajach, te konflikty. Bardzo często ludzie mogą powiedzieć, no, jakie jest tego wyjście? A jest wyjście. Oczywiście nie ma wyjścia bardzo szybkiego, w jednym roku. To trzeba zaplanować jakby na pokolenia całe te wszystkie te sprawy. Obojętnie, co tutaj bierzemy pod uwagę. Ale właśnie ta nadzieja jakieś daje to światło w tunelu. W tunelu, w którym znajduje się obecnie Afryka, która jakoś musi sobie ułożyć te rozmaite sytuacje polityczne, społeczne. A że jest to możliwe, to widzimy również na pewnych przykładach. Tak jak na przykład w niektórych krajach jeszcze mamy ogromne napięcia, konflikty, ale są już też kraje, gdzie politycznie, instytucjonalnie dokonało się pewnej stabilizacji i rozwijają się Ghana na przykład, prawda? Gdzie kiedyś było jeszcze 20 lat temu nie do pomyślenia, żeby prezydent zrezygnował, powiedzmy, i poddał się pewnej rotacyjnej, że ktoś inny go może zastąpić. Dzisiaj mamy to już jako coś normalnego w Ghanie. Są wybory, prezydent zmienia się i ludzie już nie walczą przeciwko pewnym niesprawiedliwościom społecznym w sposób gwałtowny, agresywny. Znaleźli, można powiedzieć, jakieś ewangeliczne sposoby rozwiązywania tego. I tutaj Ojciec Święty też powiada, że ta nadzieja wypływa z miłosierdzia. Że to pojednanie, pokój i sprawiedliwość są owocami miłosierdzia. Bo zdaję sobie sprawę, że sytuacja, która w tej chwili jest w Afryce, te walki, które były, czy inne eksploatacja ekonomiczna w wielu sytuacjach, nie może być rozwiązana na zasadzie prawnej, legalnej sprawiedliwości. Trzeba miłosierdzia. To nie przekreśla sprawiedliwości. Ojciec Święty to jasno mówi i w przemówieniach też to powiedział, że ludzie mają prawo dowiadywać się, kto był mordercą, kto zainicjował konflikty, ale bez miłosierdzia nie rozwiąże się pewne rzeczy, bez przebaczenia, pojednania tego wszystkiego.
Chciałam tak wejść trochę na ojca podwórko. Ojciec jest werbistą. Czy z tego, co mówił teraz Benedykt XVI w Beninie, co jest napisane w Adhortacji Apostolskiej, czy są jakieś takie, powiedzmy, światełka, jakieś wskazówki, które ojciec uważa, że są bardzo cenne właśnie dla waszej pracy misyjnej werbistów na Czarnym Lądzie?
Apostolat biblijny. Bo kiedy pani czyta ten dokument, jest tam ogromna, głęboka refleksja biblijna. I jeżeli jest mowa o pojednaniu, o pokoju, sprawiedliwości, to dokument zaczyna od refleksji biblijnej. I to podkreśla. I myślę, że ten apostolat biblijny, w którym werbiści dosyć mocno się angażują w wielu krajach afrykańskich, jest jakąś przyszłością. Dlatego, że do tych ludzi, często analfabetów, nie dojdzie się refleksją głęboką europejską, teologiczną czy amerykańską. Nie dojdzie się nawet tą refleksją latynoamerykańską, teologiczną. Nie dojdzie się nawet katechizmem. On jest potrzebny dla nas. Natomiast dla ludzi przemawiają bardzo proste obrazy i te biblijne. I ten apostolat biblijny ogromnie ważną spełnia rolę, o wiele większą niż w Europie. Dlatego, że na tych spotkaniach, które biblijne spotkania się organizuje, to nie tylko są materiały publicystyczne, czy powiedzmy w radiu, czy publikacje, ale te kręgi biblijne, spotkania biblijne, one odpowiadają mentalności i duszy Afrykańczyka, bo Afrykańczycy lubią gadać, lubią się wypowiedzieć. Tam na spotkaniu im bardziej się wypowie, to jest lepiej. I one w jakiś sposób są swoistą katechezą. One pozwalają formować się wzajemnie. I to trzeba wykorzystać, ten potencjał Afrykańczyków, że oni się nie nudzą słuchając. Oni się nie męczą słuchając. Oni mają ogromną jeszcze cierpliwość tego słuchania. To jest jedna z kolejnych wartości, które mają ludzie Afryki.
Wróćmy do tej nadziei, którą daje Benedykt XVI właśnie Afrykańczykom. Co ojciec chciałby, żeby było właśnie takim owocem tej pielgrzymki?
To ogólne przesłanie tej adhortacji, żeby dokonało się pojednanie, żeby ludzie mogli żyć w pokoju, bo tam, gdzie ten pokój jest, tam dokonuje się powoli czasem, ale również sprawiedliwość, również ta prawna sprawiedliwość instytucjonalna. I widać, że te kraje się rozwijają. A tam, gdzie jednak tego nie ma, te owoce pojednania czy pokoju nie ma i sprawiedliwości, tam te konflikty dużo niszczą. I to, co się niszczy, powiedzmy, niszczy się z większą intensywnością i najprawdopodobniej będzie wymagało większego czasu, żeby te kraje miały szansę rozwinąć się. No i ta sprawiedliwość, no przede wszystkim powiedziałbym ekonomiczna, bo niektóre z krajów afrykańskich otrzymują ogromne finansowe zastrzyki, to znaczy zastrzyki za te bogactwa naturalne. Natomiast one najczęściej w niewielu procentach docierają w ogóle do Afryki, to zostają w bankach, powiedzmy, poza kontynentem afrykańskim. To też jest odpowiedzialność, dlatego Ojciec Święty ogromnie podkreśla i w przemówieniach, i tu w adhortacji, odpowiedzialności polityków. Nie zabierajcie nadziei ludziom.
Dziękuję serdecznie, ojcu, za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor i dziękuję radiosłuchaczom.
A ja jeszcze przypomnę, że naszym gościem był ojciec Konrad Keller, wicegenerał werbistów. I tą rozmową kończymy. Środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.